Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzień dobry, nazywamy się Patryk Chłapek
i Łukasz Urbanek.
Dzisiaj mamy przyjemność prowadzić wywiad z panem profesorem Zygmuntem Łukaszczykiem na temat wodoru, energetyki oraz zmian klimatycznych. Pan profesor jest bardzo ciekawym człowiekiem, który jest również naszym nauczycielem w szkole, ale między innymi jest byłym wojewodą śląskim i jest człowiekiem, który bardzo lubi zmiany.
Więc tak, zacznijmy od pierwszego pytania. Czym jest wodór i dlaczego jest nazywany paliwem przyszłości?
No, przede wszystkim cieszę się z tego, że przestudiowaliście moją biografię. To mnie bardzo cieszy, bo faktycznie jestem synek stąd. Tutaj się urodziłem, bo urodziłem się niedaleko, urodziłem się w Przorach. Dobrze władam gwarą, nawet w którymś chyba 2010 roku wygrałem konkurs Gwary Śląskiej w Zabrzu. I możemy o tym porozmawiać również w Gwarze Śląskiej, ale myślę, że skierowane to jest do szerszego grona widzów i słuchaczy. Pytanie fundamentalne. pytanie fundamentalne, ja bym zadał go bardziej dosadnie, może nawet literaturowo, quo vadis. Dokąd idziesz? Dokąd zmierzasz? Dokąd zmierzasz transformację i dokąd zmierzają paliwa przyszłości? W tym pytaniu zawarty jest pewien podtekst, ciekawy dosyć, ponieważ wodór dzisiaj odmieniany jest przez wszystkie przypadki. No jest to nic innego jak tylko pierwszy pierwiastek tablicy Mendelejewa. Jeszcze najmniejszy i na dodatek gaz. Tak? I ile on niesie za sobą ciekawych zjawisk i nie zapominać należy to, że wodór jest nośnikiem energii. Nie jest tak de facto paliwem, on jest nośnikiem energii. Jako pierwiastek jest nośnikiem energii, bo w procesach elektrolizy, jak go pozyskujemy, no to zamieniamy jedną energię w drugą. Ta energia jest w nim jakby zmagazynowana, tak? A później jest nam oddawana w postaci innej energii. No, zachodzi pytanie, czy ten proces jest jeden do jednego. To znaczy, że tyle, ile włożymy do wytworzenia wodoru, to tyle z tego wodoru uzyskamy energii. To jest fundamentalne pytanie, czy jest to jeden do jednego. Otóż nie, no bo są straty. No, natura jest tak skonstruowana z fizyki, no na pewno wiecie, że opory występują wszędzie i ubytki, utraty energii odbywają się w każdym procesie. Proces z kolei transformacji, jak sama nazwa wskazuje, transformuje się coś, czyli zmienia, no i chciałoby się, że na lepsze, prawda? No jak coś mówimy, że się zmieniasz, to na pewno nie na gorsze, a na lepsze. To transformacja jest podobnym procesem, który ma wytworzyć lepszą rzeczywistość, lepszą jakość, lepsze warunki, w których my funkcjonujemy i żyjemy. Transformacja jako proces przechodzenia od gospodarki, która transmituje do atmosfery wiele zanieczyszczeń, w głównej mierze dwutlenku węgla, do gospodarki, do przemysłu, który będzie minimalizował emisję dwutlenku węgla do atmosfery. No najlepiej by było, gdyby w ogóle tego dwutlenku węgla nie było. No ale też zachodzi pytanie, no czemu o tym dwutlenku węgla się tak dużo mówi? No bo to jest ten, który między innymi prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem odpowiada za zmiany klimatyczne. To jest za podnoszenie tej średniej temperatury, która nas otacza.
Bardzo dziękujemy. Mnie osobiście usatysfakcjonowała Pana odpowiedź. Wspomniał Pan o fizyce. My jako uczniowie ALO oczywiście mamy rozszerzoną fizykę i mamy tutaj kolejne pytanie. Czy Śląsk, który przez lata był regionem związanym z węglem, ma szansę stać się centrum energetyki wodorowej?
Ja bym to określił tak, że dzisiaj Europa, w ogóle Europa, Unia Europejska, w której przecież jesteśmy jako kraj, ma ogromne problemy i deficyt w pozyskiwaniu energii z prostego względu, że surowce energetyczne i paliwa, no niestety, ale tak masowo jak w Azji, czy w innych, czy w Ameryce, czy na innych kontynentach, tak w Europie nie występuje. Europa ma zaledwie około 3% wszystkich surowców energetycznych, czyli mało, prawda? Gazu słabo, ropy naftowej jeszcze gorzej, uranu do produkcji energii w elektrowniach jądrowych również mało. No jedyne co ma na dzisiaj, no to ma ten węgiel, aż szczególnie ulokowany w jednym obszarze, Górnego Śląska i Lubelszczyzny. Transformacja ta energetyczna, czyli przechodzenia od energetyki węglowej w obszary energetyki odnawialnych źródeł energii, jak słońce, energia ze słońca, energia z wiatru, prawda? Energia z wody. No, wiemy, że patrzymy dzisiaj na zewnątrz, jest pochmurno, czyli tej energii ze słońca nie jest za wiele. Wiatr chyba też się liście nie poruszają, też nie jest za wiele. Wodnej energii z wody prawie że nie mamy, ale coś wam pokażę. Ciekawe. A mianowicie jest taki portal pse.pl. Jeżeli ten portal otworzymy, to tak dla wszystkich jest ciekawy, bo mamy to online. Jeżeli otworzymy portal PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne i zobaczymy, to możemy się dowiedzieć dokładnie w danej sekundzie, w danej minucie, ile i z czego produkuje się energii elektrycznej. No i to mamy. Proszę popatrzeć. Jakbyście zobaczyli, to zapotrzebowanie mamy 22 gigawaty, 23 prawie że gigawaty mocy. Generujemy 24 ponad. I tutaj elektrownie cieplne mają blisko 15 czy nawet więcej, czyli reszta jest dopiero z energetyki wiatrowej i z energetyki fotowoltaicznej. Ale zachodzi kolejne pytanie, no a co w nocy? Albo skąd czerpać energię elektryczną, jeżeli nie wieje? Albo też mamy pochmurny dzień czy noc, a z elektrowni wodnych nie mamy. No to musi być jakaś baza, jakaś stabilizacja, z której ta energia jest produkowana. No i dzisiaj tym bazowym surowcem energetycznym jeszcze jest węgiel. Zachodzi pytanie, jak długo? Te prognozy są różne. My się transformujemy w zasadzie od 1990 roku, kiedy wydobywaliśmy w Polsce około 150 milionów ton węgla kamiennego. Dzisiaj jest to rząd około niecałe 50 milionów, czyli widzimy, że mocno schodzimy i również kolejne pytanie, które sam sobie dzisiaj zadaję i wam, no kiedy ta epoka węgla, z którego produkujemy energię elektryczną, się skończy. Jedni to określają na rok 2035, jedni 2040, ale my musimy popatrzeć tak, że najważniejsze w tym wszystkim jest bezpieczeństwo energetyczne. To znaczy, że w tym gniazdku zawsze będziemy mieli dostęp do energii elektrycznej w sposób ciągły i jeszcze po optymalnej cenie, czyli w miarę tanio. I to jest definicja bezpieczeństwa energetycznego, o którym nie możemy zapominać.
Dziękujemy panu za odpowiedź. Mamy kolejne pytanie. W jaki sposób wodór może nam pomóc właśnie w bezpieczeństwie energetycznym oraz w walce ze zmianami klimatycznymi?
No właśnie. Wodór jako ten nośnik energii, no musimy go przede wszystkim wyprodukować. Prawda? Musimy go wyprodukować no, w głównej mierze w procesach elektrolizy, ale te procesy elektrolizy no, też muszą mieć zasilanie. Też zużywają energię elektryczną, prawda? Czyli nadmiar energii elektrycznej produkowanej na przykład przez fotowoltaikę czy przez elektrownie wiatrowe, szczególnie w ciągu dnia, powinien być zaangażowany do produkcji wodoru, no a następnie ten wodór zmagazynować, no bo trzeba go jakby przesunąć w czasie jego zużycie, prawda? Wyprodukujemy go w ciągu dnia, a generalnie będziemy go zużywać w ciągu nocy, jak nie mamy energii z fotowoltaiki. To jest jedno z większych, lepszych zagadnień, ciekawszych, nad którymi dzisiaj pracują naukowcy, laboratoriach, pracują nad technologiami magazynowania w ogóle energii, nie tylko wodoru, ale również energii uzyskanej z fotowoltaiki czy z wiatru. Jak i w jaki sposób zmagazynować, w czym zmagazynować, aby można było jakby przesunąć w czasie konsumpcję tej energii elektrycznej. Pytanie jest jeszcze dalej idące, myślę, czy wodór może być tym cudzysłowiu paliwem przyszłości, prawda? Czy może być? Na pewno będzie jednym z nośników energii, w którym którym to będą zmagazynowane olbrzymie ilości energii do wykorzystania w późniejszym czasie. Ja bym to porównał dzisiaj tak, że dzisiaj produkcja jest wielkości piłeczki ping-pongowej, a potrzeby są wielkości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. I to stoi przed nami, przed wami, stoi jako zagadnienie, bo przecież to wy przygotowujecie, to pokolenie, tak, przygotowuje dla siebie tą planetę, aby w niej godnie żyć.
No dokładnie. I ja mam tylko do pana takie pytanie. Czy pan uważa, że to jest dobre rozwiązanie i jak pan ogólnie na to patrzy? Czy gdyby samochody osobowe również miały dostęp do paliwa wodorowego, tak jak to ludzie nazywają, no to czy pan by skorzystał z czegoś takiego?
Oczywiście są, istnieją już, czy jeżdżą. Rybnik jest tego najlepszym przykładem. Komunikacja miejska, mamy komunikację wodorową, tak, autobusową opartą o wodór. Jeździ sporo autobusów wodorowych. Nawet porównywaliśmy koszty eksploatacji autobusów wodorowych z autobusami elektrycznymi, autobusami na gaz, czy autobusami na paliwo płynne, czyli olej napędowy, to się okazuje, że autobusy, autokary wodorowe są sprawne, ciche, mniej zużywają różnych części, odzyskują energię, czyli jest rekuperacja w momencie hamowania, tak, mamy odzysk energii z powrotem. Także te rozwiązania na pewno są rozwiązaniami przyszłości i jeszcze jedno, no, że nie generują zanieczyszczeń, prawda? To jest, myślę, istota całości sprawy. Rybnik kiedyś z miasta o dużym zanieczyszczeniu w powietrzu, pyłu zawieszonego, PM10, PM2,5, dzisiaj jest, można powiedzieć, miastem czystego powietrza. Między innymi poprzez ten wkład, jaka jest komunikacja wodorowa czy komunikacja elektryczna. Druga część pytania, czy ja bym skorzystał z auta wodorowego, auta na paliwo wodorowe. Dzisiaj jest to kwestia infrastruktury, czyli dostępności do stacji ładowania. Jak daleko jedna od drugiej ta stacja będzie i dwa, jak długo będę musiał napełniać zbiornik wodorem w moim samochodzie. Dzisiaj wiadomo, człowiek jest wygodny, prawda? Chciałby przyjechać na stację, włożyć pistolet, już mieć naładowane i pojechać. No, wiemy po silnikach elektrycznych, że to, ten proces ładowania jest procesem długim. Ja sam mam plug-ina, czyli tą hybrydę, gdzie przejeżdżam na silniku elektrycznym około 100 km, ale też przyjeżdżając do garażu, no, całą noc z gniazdka go ładuję. Oczywiście można ładować szybciej poprzez większą moc ładowarek, prawda? Można to skrócić, ale dzisiaj i tak przeciętny samochód, nawet przy dużej mocy ładowarek, ładuje się przez 2-3 godziny. A na paliwo płynne 15 minut odjeżdżam. Ilość stacji benzynowych, no to sami widzimy, jak grzyby po deszczu urosły. Ilość ładowarek na samochody elektryczne, no często trzeba szukać. Ilość ładowarek dotyczących ładowania wodorem trzeba szukać. Ten proces jest przed nami. To nie jest tak, że skończymy ten proces za pół roku czy za rok. Ten proces jest procesem długim, bo transformację ja traktuję jako proces ewolucyjny, a nie proces rewolucyjny. I w tej ewolucji potrzebna jest cierpliwość i czas.
Dziękujemy za odpowiedź. Czy myśli Pan, że wodór jest w stanie stać się głównym nośnikiem energii w transporcie w Polsce, czyli samochody w przyszłości, pociągi oraz samoloty będą napędzane tylko wodorem?
Sterowiec pierwszy był napędzany wodorem i to już trochę dawno, dawno lat temu, prawda? Dzisiaj w technologii wodorowej procesy wytwarzania wodoru są znane. To nie jest tutaj już nic wielkiego do odkrycia, aczkolwiek pole dla naukowców i badaczy jest. Natomiast bardziej tutaj bym się skupił na procesach magazynowania tego wodoru, ile tego wodoru mogę zmagazynować, jak długo go będę ładował i jak długo będę mógł korzystać z tego mojego zbiornika wodoru w samochodzie. Dwa, dzisiaj komunikacja wodorowa, to już Rybnik nie jest pierwszym miastem, w których komunikacja wodorowa funkcjonuje, jest i tego będzie przybywało, bo producentów wodoru będzie coraz to więcej. No ale każdy z nas kieruje się rachunkiem ekonomicznym, nie? Ekonomia tu jest istotna, czy ja przejadę ten kilometr za symboliczne 20 groszy, czy przejadę ten kilometr za 50 groszy. No, każdy wybierze 20 groszy. Mi się dziwi, żeby wybrał za 50 groszy. Aczkolwiek są i tacy, którzy mówią dla poprawy stanu środowiska, są zdolni się poświęcić również ekonomicznie. Na pewno tak jest. Wraz z ilością producentów wodoru, dostępnością wodoru, cena kilograma wodoru, bo płacimy za kilogramy tego wodoru, będzie coraz to mniejsza. No dzisiaj bodajże ta cena waha się w granicach około 60 zł za kilogram wodoru. To w przeliczeniu na paliwo jest trochę więcej niż za paliwo typu benzyna czy olej napędowy.
No dobrze, bardzo dziękujemy. To wracając do tematu węgla, mam do Pana takie pytanie. Jakie są największe wyzwania związane z odejściem od węgla na Śląsku?
O, to jest, myślę, fundamentalne pytanie, ponieważ proces odchodzenia od węgla, tak jak powiedziałem, on już trwa od 1990 roku. Mieliśmy taką duży program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, który był na przełomie wieku. Tam w 1997-8 do 2003-2004 sam w tym procesie uczestniczyłem, pracując, będąc członkiem zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, realizowaliśmy program restrukturyzacji. I wiemy, że najbardziej wrażliwym czynnikiem w tym procesie restrukturyzacji zawsze jest człowiek. Zawsze jest człowiek, ponieważ z tamtych czasów słowo restrukturyzacja permanentnie kojarzyła się wszystkim ze zwolnieniem z pracy. Tak była traktowana. Dzisiaj sami wiemy, że proces restrukturyzacji to jest proces dostosowania przedsiębiorstwa do warunków, w jakim funkcjonują inne i całe to otoczenie gospodarcze, a więc dostosowanie się do wymogów rynku, prawda? To jest restrukturyzacja. Ona oczywiście często jest bolesna, bo wiąże się z restrukturyzacją nie tylko finansową, nie tylko majątkową, nie tylko organizacyjną, ale i ludzką, czyli pracowniczą. I wyzwaniem dla szczególnie tego regionu, jakim jest subregion zachodni, Rybnik i miejscowości wokół Jastrzębie, Rybnik, Wodzisław, Radlin, Rydutowy, można tych miejscowości jeszcze wymieniać, będzie kwestia znalezienia alternatywy dla młodych ludzi i tych, którzy z górnictwa będą siłą rzeczy odchodzić. Alternatywa miejsca pracy. Druga rzecz to jest kwestia zagospodarowania terenów, które przemysł górniczy zostawi tutaj na miejscu. Nikt go nie zabierze. Często pofałdowanych terenów, tak, z dużymi szkodami górniczymi, z dużymi zwałowiskami kamienia, skały płonnej, często zdegradowane tereny, tego jest przecież cała masa. No i jednak przestarzała infrastruktura, która jest w otoczeniu kopalni. Tylko nie należy zapominać o jednym. Ja to kiedyś w jednym z artykułów, zresztą naukowym, udowodniłem, że to nie kopalnie powstały w centrach miast, w centrach osiedli, tylko te osiedla zostały wybudowane wokół tych kopalń. Tak to jest. Ale są znakomite przykłady, kiedy teren pokopalniany zostaje świetnie zagospodarowywany. No to ja wymienię z własnego doświadczenia, jak byłem prezydentem Żor, to przejmowałem tereny pogórnicze po szybach kopalni Pniówek. To jest, jak się jedzie z Żor na Wisłę po lewej stronie. Tam jest dzisiaj jedna z lepiej funkcjonujących podstref katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Są tereny w Katowicach, Silesia, cały ten obszar handlowy. Jest dzielnica kultury w Katowicach z NOS, z dużymi halami wystawowymi czy targami. To były tereny, wszystko tereny pogórnicze i one zyskały nowe życie, jak ktoś powiedział, life after my life.
Dobrze, a więc kończąc już na dziś, chcieliśmy bardzo podziękować panu profesorowi za odpowiedź na każde z tych pytań i czujemy się bardzo usatysfakcjonowani pana odpowiedzią i czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy w takim wywiadzie z panem uczestniczyć.
To ja powiem tak, ja jestem niesamowicie content, że świetne pytania po pierwsze. Dobrze jesteście przygotowani, naprawdę. Mówię to tak normalnie, po ludzku, że cieszę się, że tak dobrze, merytorycznie zadane pytania i taki sposób bardzo, bardzo odpowiedzialny, bo dzisiaj na odpowiedzialności będzie świat zbudowany.
Nawet bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.